Utopie rzeczy, człowiek i przedmioty w porządku społecznym. Tekst autorstwa Fundacji Dobre Państwo. Utopia. To słowo, które zbyt długo traktowano z pogardliwym uśmieszkiem. Jakby było zaledwie poetyckim wybrykiem, dziecięcą fantazją przetrzymaną w świetle Kanta i zbyt szybko wystawioną na chłód Marksa. Tymczasem utopia jest najpoważniejszą z trosk. Dotyczy bowiem aksjologii, porządku wartości, który wymyka się kalkulacjom rynku, bilansom księgowym i logice dochodu krańcowego. To nie eskapizm, lecz epistemologiczna rewolta. Bunt poznania przeciwko rzeczywistości, która zbyt ochoczo przestała być rzeczywista. Nie zaczynajmy jednak od Platona, bo to ścieżka zbyt wydeptana. Zacznijmy od Marcela Mausa i jego eseju o darze, który spadł jak grom z jasnego nieba, na politechniczne umysły wczesnej nowoczesności. Maus dowodził, że wymiana nie zaczęła się od pieniędzy, lecz od obowiązku wzajemności. Od więzi tak gęstych, że nie sposób było ich wycenić. Dar, pisał, jest cementem społeczeństwa, a nie jego dekoracją. Dawać, to wiązać. Przyjmować, to uznawać. Oddawać, to podtrzymywać świat. Utopia daru nie jest pobożnym życzeniem, lecz aktem rewolucji przeciwko uprzedmiotowieniu relacji. Kapitalizm każe rzeczom pożerać człowieka. Utopia daru nakazuje uwolnić rzecz z więzów posiadania. Wśród wizji lepszego świata utopie wymiany darów są bodaj najbardziej przewrotne. Nie obiecują sprawiedliwego podziału dóbr ani technologicznego raju. Proponują coś znacznie bardziej radykalnego. Całkowitą przemianę ludzkich relacji i budowanie wspólnoty poprzez rzeczy. Nie chodzi w nich o to, by więcej posiadać, lecz by zupełnie inaczej dzielić. Myśliciele tak różni jak Edward Abramowski, Marcel Mauss czy współcześnie Rachel Botsman szkicują społeczeństwo, którego ekonomia opiera się na empatii i zaufaniu, a nie na bezdusznej wymianie rynkowej i symbolicznej dominacji. Edward Abramowski, klasyk polskiej myśli społecznej, podchodził do tego paradygmatu z pasją wizjonera. Jego prace pod tytułem Związki przyjaźni oraz Rzeczpospolita przyjaciół to nie tyle projekty polityczne, ile śmiałe eksperymenty etyczne. Wierzył, że społeczeństwo można odbudować na fundamencie dobrowolnej współpracy, o ile tylko odrzuci się trzy filary opresji – przymus, własność i państwo. Dla Abramowskiego państwo nie było instytucją, lecz zorganizowaną formą przemocy, a kapitalizm – strukturą grzechu społecznego. Jego utopia miała być cicha, oddolna i nienapisana krwią rewolucji. Wyspy dobrego życia miały stopniowo wynurzać się spod powierzchni systemu, aż ten sam, pozbawiony sensu, ulegnie erozji. To fundamentalne przesunięcie wartości z ekonomicznej na społeczną sprawia, że rzeczy stają się pomostem, a nie murem. Ich przepływ nie buduje statusu, lecz cementuje więzi. W europejskiej tradycji filozoficznej, zwłaszcza w jej platońskim nurcie, powraca pytanie o sprawiedliwy porządek społeczny. Pytanie o świat, w którym rzeczy nie są ani fetyszami pożądania, ani narzędziami dominacji, lecz stają się neutralnym tłem dla ludzkiej wspólnoty. Andrzej Waśkiewicz w książce pod tytułem Ludzie rzeczy, ludzie odświeża tę linię myślenia. Pokazuje, jak wielowiekowa tradycja utopijna, od Platona przez Thomasa Morea, aż po Moreliego, niestrudzenie próbuje zaprojektować społeczeństwo oparte na wspólnym ograniczeniu i sublimacji materialnych instynktów. Platon, jako ojciec tej tradycji, w swoim dziele pod tytułem Państwo pyta nie tylko o to, jak rządzić, ale przede wszystkim o to, jak żyć w zgodzie z ładem duszy i kosmosu. Z tej perspektywy własność prywatna nie jest kwestią ekonomiczną, lecz psychiczną i etyczną. To ona rozsadza wspólnotę od wewnątrz, rozbudza namiętności i wzmacnia logikę moje przeciwko nasze. Słynny komunizm strażników, którego nie wolno mylić z jego dwudziestowieczną karykaturą, nie jest tyle zniesieniem własności, ile rytualnym oczyszczeniem życia z pokusy. Strażnicy, wolni od ziemi, złota i srebra, żyją w sferze niedostępnej dla prywatnego interesu. Ich wspólnota stołu i łoża to postulat oddzielenia władzy od tego, co zbytkowne i dzielące. W późniejszej pracy pod tytułem Prawa Platon łagodzi swoją wizję, ale nie porzuca centralnej tezy. Porządek społeczny musi panować nad sferą dóbr, jeśli nie chce być przez nią pożarty. Ograniczenie własności i nadzór nad konsumpcją nie są wyrazem totalitarnej obsesji kontroli, lecz filozoficznej świadomości, że społeczeństwo, które nie panuje nad swoimi pragnieniami, w końcu stanie się ich niewolnikiem. Państwo platońskie nie rośnie, nie wprowadza innowacji i nie ekspanduje. Jego celem nie jest rozwój, lecz równowaga. Z tej perspektywy cała nowoczesna idea nieustannego wzrostu gospodarczego jawi się jako antyutopia, choroba miasta i niepokój duszy. Thomas More, pisząc swoją utopię na progu nowożytności, powtarza wiele platońskich motywów, lecz przesuwa akcenty. Dobra wspólne stają się tu fundamentem całego społeczeństwa. Złoto i srebro, symbole bogactwa w Europie, zostają zdegradowane do roli materiału na nocniki i kajdany dla niewolników. To genialna ironia wobec rodzącego się kapitalistycznego fetyszyzmu. W utopii nie ma prywatnych spiżarni, domy zmienia się losowo co 10 lat, a każda nadwyżka produkcji służy zaspokojeniu potrzeb innych. Praca, choć obowiązkowa, jest skrócona do minimum, by dać czas na rozwój duchowy. More przeformułowuje samą relację między pracą a wolnością. Praca nie jest już przekleństwem ani drogą do bogactwa, lecz społecznym rytuałem, który daje prawo do uczestnictwa we wspólnocie. Tworzy model, w którym rzeczy stają się przezroczyste. Nie skrywają władzy i nie uwodzą statusem. Morelli w pracy pod tytułem Kodeks Natury idzie jeszcze dalej, z radykalizmem niemal purytańskim. Własność prywatna jest tu nie tylko niepożądana, jest grzechem. Rozdziela ludzi, psuje ich charaktery i prowadzi do wojny wszystkich ze wszystkimi. W jego wizji wszystko należy do wszystkich. Handel znika, a państwo organizuje pracę. Człowiek zostaje odarty z fetyszy i zmuszony, by stać się sobą poprzez wspólnotę. Wolność, paradoksalnie, rodzi się nie tam, gdzie każdy może mieć wszystko, ale tam, gdzie nikt nie ma za wiele. Gabriel Bono de Mably wnosi do tej tradycji nutę melancholijnego realizmu. Jego utopia zakłada, że własność prywatna będzie istnieć zawsze, ale można ją okiełznać. Receptą jest edukacja i obyczaj, które uczą obywateli cnoty umiaru. Celem nie jest zniesienie bogactwa, ale jego moralne rozbrojenie. Mably wie, że rzeczy nie znikną. Ma jednak nadzieję, że uda się uczynić je niegroźnymi. Wreszcie nadchodzi najnowocześniejsza z utopii, utopia obfitości. Dzieją się rzeczy prawdziwie apokaliptyczne. Jeremy Rifkin, prorok trzeciej rewolucji przemysłowej, ogłasza koniec kosztów krańcowych. Technologiczny sen obiecuje raj zerowych cen i nieskończonej reprodukcji. Rifkin zakłada, że cyfryzacja, internet rzeczy oraz prosumpcja, czyli zjawisko, w którym zanika granica między producentem a konsumentem, sprawią, że produkcja wielu dóbr stanie się niemal darmowa. Gdy rzeczy będą dostępne za bezcen, zniknie motywacja do ich posiadania, a wraz z nią paliwo dla rywalizacji. Rifkin przewiduje, że praca przestanie być obowiązkiem, a produkcja zostanie zastąpiona wspólną troską o utrzymanie systemów. Rzeczy staną się przezroczyste, a na pierwszy plan wysuną się relacje. Czy jednak obfitość nie zamienia nas w dzieci supermarketu, dla których nadmiar staje się przekleństwem? Czy nie następuje wówczas inflacja znaczeń, o której pisał Jean Baudrillard? W świecie, w którym rzeczy stają się przezroczyste, człowiek już nawet nie pragnie. On tylko skroluje. Utopie obfitości to laboratoria badające zmienioną kondycję ludzką, oderwaną od przymusu walki o przetrwanie. Nie chodzi w nich o poskromienie pożądania, ale o jego głęboką przemianę. Człowiek nie musi być już strażnikiem własnych instynktów, ponieważ przedmioty, które mamiły jego wyobraźnię, straciły swój hipnotyczny urok. Wyobraźnia utopijna, od Platona po Rifkina, nie jest jedynie polityczną fantazją. To forma antropologicznego eksperymentu myślowego. Stanowi próbę odpowiedzi na fundamentalne pytanie, kim bylibyśmy, gdyby rzeczy przestały nami rządzić? Edward Bellamy, William Morris i Jeremy Rifkin projektują światy, w których technika, estetyka i współdzielenie stają się drogami do dekonstrukcji ekonomii niedoboru. Dla Bellamy'ego rozwiązaniem jest centralizacja, naród działający jak jedno wielkie przedsiębiorstwo. Morris proponuje romantyczny anachronizm, świadome cofnięcie się ku rzemiosłu, gdzie piękno jest funkcją wspólnoty. Rifkin z kolei spogląda w przyszłość opartą na społecznym blockchainie. W każdej z tych wizji kluczowym procesem jest detoksykacja wyobraźni, wyjście poza logikę pragnienia, które przez stulecia napędzało ekonomię i przemoc. Ludzie nie mierzą już swojej wartości rynkową ceną posiadanych przedmiotów. W to miejsce pojawia się motywacja empatyczna i pragnienie relacji z drugim człowiekiem. Ciekawym aspektem tych wizji jest to, że w świecie obfitości czas się kończy. Nie w sensie apokaliptycznym, ale jako wektor rozwoju. Utopia Bellamy'ego nie potrzebuje już postępu, bo osiągnęła stan doskonałej równowagi. Utopia Morrisa zatrzymała czas, wracając do idyllicznej przeszłości. Na poziomie antropologicznym wszystkie te projekty łączy próba wyjścia poza model Homo economicus. Chodzi o przejście ze świata, w którym człowiek walczy o przedmioty, do świata, w którym przedmioty służą budowaniu obecności. Musimy jednak pamiętać, że relacje między ludźmi a rzeczami są z natury nieprzewidywalne. Każda utopia, która ma na celu racjonalizację wymiany, czy to przez zniesienie własności, czy eliminację pieniądza, wcześniej czy później generuje skutki uboczne. Wznosi nowe formy dominacji i alienacji. Systemy racjonowania oparte na równości dostępu rodzą biurokrację nadzoru. Ekonomia daru prowokuje pytania o granice między wdzięcznością a korupcją. Społeczności współdzielące nie zawsze tworzą anarchię miłości. Czasem tworzą nowe formy wykluczenia. Utopie rzeczy próbują odwrócić destrukcyjny stan, w którym to, co materialne, rządzi tym, co duchowe. Próbują uczynić rzeczy niemymi, a ludzi na powrót słyszalnymi. To pytanie o możliwy świat, w którym wspólnota nie opiera się na kontraktach wymiany, lecz na rytuałach obecności. Świat, w którym rzeczy nie dzielą, lecz łączą, ponieważ nikt nie pragnie ich posiadać bardziej niż drugiego człowieka. Być może taki świat nigdy nie istniał, ale pytanie o niego nie przestaje być aktualne. Nie dotyczy bowiem tego, co mamy, ale tego, co jesteśmy gotowi stracić, by wreszcie móc być razem.